Janusz rozpoczął po to, żeśmy się tutaj zebrali, po to, żeby uwielbić Boga. Ale chcę wam powiedzieć, kiedyś usłyszałem, przeczytałem taką definicję Kościoła i to mnie bardzo dotknęło i zacząłem dużo o tym rozmyślać. Czym jest Kościół? To są wierzący, nowonarodzeni wierzący, którzy wychodzą ze swoich domów, zbierają się w jednym miejscu po to, żeby wysłuchać Bożego Słowa, oddać Bogu chwałę, a potem pójść i stać się wykonawcą tego słowa. Powtórzę to jeszcze raz. Kościół to jest zgromadzenie nowonarodzonych ludzi, którzy wychodzą ze swoich domów, zbierają się w jednym miejscu po to, żeby wysłuchać Bożego Słowa, oddać Bogu chwałę, a potem rozejść się i stać się wykonawcą tego słowa. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, to tam tak właśnie funkcjonowało. Więc wierzę, że to jest właściwe. Amen. Mamy przedświąteczną niedzielę, więc nie będę dzisiaj nauczał na temat wiary. To pozostawię już po. Ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy się skupili na jednym wersecie. List do Rzymian 7:4. Otwórzcie sobie to. Jeśli można to wyświetlić, to bardzo proszę. List do Rzymian 7:4 przeczytamy. Przeto bracia moi i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga. I wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe. Jezus Chrystus wykupił nas spod przekleństwa zakonu. Amen. Dlatego, że zakon stał się przekleństwem dla człowieka. W związku z tym moja rada dla ciebie i prośba. Nie ustanawiaj sobie nowego prawa w swoim życiu. Jeszcze raz to powtórzę. Nie ustanawiaj sobie nowego prawa w swoim życiu. Bo to jest tylko kwestia czasu, że je złamiesz i będziesz mieć poczucie winy. Prawo jest przekleństwem. Potrzebujesz nauczyć się żyć łaską. Nie ustanawiaj sobie prawa. Panie, ja się zaprę. Będę się tyle modlił, będę tyle czytał, się zaprę. To jest prawo. Łaska przyjmuje. Łaska jest darem. I my umarliśmy dla zakonu przez ciało Chrystusowe, aby należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych. Mamy tutaj krzyż, ale bez tego wizerunku, czyli nie krucyfiks. Dlaczego? My potrzebujemy mieć to zrozumienie. Dlatego, że Jezusa już nie ma na krzyżu. Halleluja. Widzicie, wielu... Jeśli człowiek ma się narodzić na nowo, przyjąć dar zbawienia, najpierw musi przyjść i zrozumieć Jezusa ukrzyżowanego. Widziałem ludzi, którzy przychodzili pod krucyfiks, byli nauczani z chorobą w ciele. Mieli tą chorobę napisaną na karteczce. Uklękali przed krucyfiksem, nie przed krzyżem samym, przed krucyfiksem. Zostawiali tą chorobę, tą karteczkę tutaj z chorobą, wstawali i byli zdrowi. Widziałem to na własne oczy. Bo byli nauczani, że Jezus Chrystus wziął na siebie każdą chorobę. My potrzebujemy mieć zrozumienie. Jako Kościół potrzebujemy nauczać o śmierci Jezusa i o krzyżu. Mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Amen? Tak naucza Biblia. Jest głupstwem dla tych, którzy giną. Ale dla nas to jest moc Boża. Tak nauczał Paweł. My potrzebujemy zrozumieć i potrzebujemy przejść od wizerunku Jezusa ukrzyżowanego do wizerunku Jezusa w chwale. Powiem wam, to jest taka różnica, jak to, że ty chodzisz po tej ziemi, jak to, że jesteś człowiekiem z nieba. To jest taka różnica. Jezus był człowiekiem z nieba, jeśli się narodziłeś z Boga, jesteś też człowiekiem z nieba. Więc potrzebujesz utożsamić się nie z Jezusem Chrystusem na krzyżu, ale utożsamić się z Jezusem Chrystusem, który siedzi po prawicy Boga Ojca w chwale. Jeśli tego nie zrobisz, nie będziesz wydawał owoców dla Boga. To nie ja mówiłem, to tak mówił Paweł. Tak jest tutaj napisane. Więc nie przychodźcie do mnie i nie dyskutujcie z tym, ze mną. Dyskutujcie ze Słowem. To nie ja wymyśliłem. My potrzebujemy to zrozumieć, kochani, po to, żeby inaczej funkcjonować. W Starym Przymierzu byli kapłani i był arcykapłan. Amen? Arcykapłan brał krew zarżniętych zwierząt raz do roku tylko, wchodził do miejsca najświętszego z tą krwią, czyli za zasłonę. I to była krew, która i kropił 7 razy zasłonę i wieko arki. Przebłagalnie. 7 razy. Dlaczego 7? Dlatego, że Jezus Chrystus 7 razy przelewał swoją krew. I my potrzebujemy wiedzieć, w których miejscach przelewał i co to oznacza. Pierwszy raz przelewał swoją krew w ogrodzie Getsemane. Pamiętacie? Tam się tak zmagał ze sobą, czyli walczył o posłuszeństwo aż do śmierci i tak się zmagał w tej walce, że mu zaczęły żyłki pękać na tym i krew zaczęła ciec. I to nawet lekarze mówią, że człowiek przy olbrzymim wysiłku, takim wewnętrznym, że naczynia włosowate zaczynają pękać i krew może wyjść na zewnątrz. Wiecie, o czym ta krew mówi? Jezus jest odkupicielem. Amen? Ta krew mówi, że Jezus odkupił twój i mój bunt i niezależność i nieposłuszeństwo. On to już zrobił. Czy z tego skorzystasz, to już jest twoja rzecz. To się dokonało. To mi mówi, że przyjmując Jezusa jako Pana i Zbawiciela, przyjmuję odkupienie, które On zapewnił mi, że On odkupił moją starą, zbuntowaną naturę od buntu, od niezależności. Jeśli to zrobił, to nie mogę Go prosić o to, żeby to zrobił. Muszę to przyjąć i powiedzieć: Jezu, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za to, co zrobiłeś. Dziękczynienie jest odznaką wiary, przyjęcia czegoś. Drugie miejsce. Pamiętacie, że Biblia mówi, że bili go po głowie i wyrywali mu brodę. To bardziej do mężczyzn jest. Gdybyś miał brodę, Marku, ty masz fantastyczną brodę. Ale gdybyś tak ktoś podszedł do ciebie i szarpnął ci, to wyrwie ci razem ze skórą. Księga Izajasza, 50 rozdział, 6 wiersz mówi: mój grzbiet nastawiłem tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę. Czyli Jezus się nie bronił przed tym. Co ta krew mówi? Widzisz, jeśli ktoś w żywe oczy ci pluje na ciebie, bije cię, znieważa ciebie, hańbi ciebie publicznie. Ta krew mówi, że Jezus odkupił twoje i moje pohańbienie. Wiesz, co to oznacza? Na mnie mówili ludzie różne rzeczy. Mówią niektórzy do dzisiaj. To nie wchodzi we mnie. Wiecie dlaczego? Bo Jezus odkupił mnie od tej hańby. Więc mogę to znosić, nie odzywając się i nie czyniąc odwetu. Trzecie miejsce. Korona cierniowa. Kiedyś widziałem te ciernie. Nie byłem w Izraelu, ale ktoś mi pokazywał, że przywiózł stamtąd. Takiej długości. Więc to jest około 8-10 centymetrów. U nasady to jest gdzieś grubości może ze 3 mm. I to jest tak zwężające się w taki szpic. Jest ostre jak igła. Jest bardzo twarde. Bo to jest suche. I teraz wyobraźcie sobie, że z takiego krzewu upleki koronę i wbili mu w głowę. Krew leciała. Widzicie, ciernie są symbolem przekleństwa. I Biblia o tym mówi. To oznacza, że Jezus wykupił mnie od wszelkiego przekleństwa. Nie tylko przekleństwa prawa. Pokoleniowego przekleństwa, od przekleństwa ubóstwa. Wykupił mnie. A to oznacza, więc jeśli On za to zapłacił taką cenę, to ja nie pozwolę w swoim życiu szatanowi dobierać się w tym miejscu do mnie. Wiecie dlaczego? Bo on nie ma żadnego legalnego prawa do mnie. Bo Jezus Chrystus mnie z tego wykupił już. Żadnego legalnego prawa nie ma. Ja wierzę w przekleństwa pokoleniowe i wiem, że one działają w życiu też wielu wierzących. Wiecie dlaczego działają? Bo oni nie znają prawdy. Albo znają prawdę i nic z tym nie robią. Biblia mówi w liście Piotra, że Jezus Chrystus, że krew Jezusa wykupiła mnie od tego, co zostało mi przekazane przez moich ziemskich ojców, potomków. Więc, a Jezus Chrystus mnie wykupił z tego przekleństwa. Więc cokolwiek przychodzi z przeszłości od moich przodków i zaczyna dotykać mnie, to ja powiem stop. Przeszedłem drogę od niewolnika poprzez żebraka do syna. Przeszedłem jako chrześcijanin, przeszedłem drogę od niewolnika poprzez żebraka do ojca, do syna. Następne, ubiczowali go. Boże Słowo nas naucza, że to była jedna rana. Można by było powiedzieć, że plecy i ciało miał porozrywane jako jedną ranę. Dlaczego? Bo jest napisane, że on się dał skatować po to, bo Bóg Ojciec tak zdecydował, że w jego ranach jest nasze zdrowie. Halleluja. Boże Słowo nas naucza, że Jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. Nie będziemy uzdrowieni, jesteśmy uzdrowieni. Jaki jest z tego wniosek? To, co powiem, może niektórych z was zaszokować. O uzdrowienie się nie modli, uzdrowienie się przyjmuje. Przeszedłem od niewolnika poprzez żebraka do syna. Wierzę w słowo. Kiedyś musiałam powiedzieć jednej pani, sąsiadce chorej, która przyszła mi się zapytać: pastorze, może masz jakieś słowo dla niej, ona już tyle lat czeka na uzdrowienie. I powiedziałam: to co powiem nie będzie przyjemne. Powiedz jej, że na uzdrowienie się nie czeka, uzdrowienie się przyjmuje. Widzicie, nasze ludzkie myślenie nie jest w stanie tego przyjąć i mózg się lasuje. Przeszedłem od niewolnika poprzez żebraka do syna. Moja Biblia mówi, że Jezus Chrystus został skatowany po to, żeby mnie miał zdrowie. Ty i ja, żebyśmy mieli zdrowie. Kiedy patrzysz na Ewangelię, czytasz Ewangelię i widzisz Jezusa, to możesz zobaczyć Ojca w Nim. I możesz zobaczyć, że Bożą wolą było uzdrowienie dla każdego. Przebili ręce i nogi. Nie mam tutaj konkretnego objawienia, ale widzicie, nasze ręce pracują. Moja Biblia mówi, że to błogosławieństwo Pana wzbogaca, własny wysiłek nic nie dodaje. Dobrze, zaczekaj, skończę, dobrze? Nogi przebili. To było następne, to już to szóste. Do czego służą nogi? Każdy z nas na własną drogę zboczył. Wszyscy chodziliśmy swoimi drogami. A Jezus Chrystus odkupił od tego, po to, żebyś mógł wejść na Bożą drogę do swojego przeznaczenia, żebyś mógł wejść w swoje osobiste powołanie i przeznaczenie i żebyś był spełnionym wierzącym na tej ziemi i przyniósł wiele owoców. Za to umierał Jezus Chrystus. Ostatnia rzecz. Żołnierz przeszedł i przebił bok. Wypłynęła krew i woda. Powiem wam, kiedy kobieta rodzi, też wychodzi krew i woda. Najpierw krew, potem woda. Woda jest symbolem Ducha Bożego. Nie możesz otrzymać Ducha Świętego bez krwi. To jest niemożliwe. Najpierw potrzebujesz przyjąć krew, odkupieńczą krew Jezusa. A dopiero potem możesz otrzymać Ducha Świętego. Ta krew mówi, że każdy człowiek chodzący po tej ziemi może mieć nowe życie, może zmienić właściciela życia. Amen. Może się narodzić z Boga i przyjąć boską naturę, naturę Jezusa i utożsamić się z Nim i być człowiekiem z nieba, tak jak Jego Pan, Jezus Chrystus. W tym miejscu nie jesteś ani niewolnikiem, ani żebrakiem. W tym miejscu jesteś synem. Bo Bóg Ojciec, patrząc na swego Syna, po swojej prawicy widzi ciebie. Jeśli się narodziłeś z Boga, Bóg Ojciec cię tam umieścił. Widzisz, krew kozłów i zwierząt, ona przykrywała grzech na cały rok. Krew Jezusa, Jezus, jest napisane, że wniósł tą krew nie do świątyni ziemskiej, do tej w niebie. Raz na zawsze. List do Hebrajczyków, 9 rozdział. Dwunasty wiersz. wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Dokonawszy wiecznego odkupienia. Innymi słowy, to jest coś, co się dokonało 2000 lat temu i poprawki nie potrzeba. Jezus Chrystus za nikogo umierać drugi raz nie będzie. On dokonał wiecznego odkupienia. Spróbuj sobie to uzmysłowić jako nowe stworzenie w Chrystusie, że Jezus odkupił cię całego. A więc wszystko to ze starego, ze starej natury jest nielegalne. Jest w tobie nielegalne. Bo Jezus Chrystus cię odkupił. Widzisz, jeśli nie znasz prawdy, to będziesz się zmagał z tym i będziesz prosił Boga. Chciałbym, żebyście zapamiętali takie dwa zdania, które teraz powiem. Nigdy nie proś Boga, żeby zrobił coś, co ty masz zrobić. I drugie zdanie. Nigdy nie proś Boga o coś, co On ci już dał. Bo tracisz czas. Powtórzę. Nigdy nie proś Boga, żeby zrobił coś, co dał tobie do zrobienia. Nigdy nie proś Boga o coś, co zostało ci darowane. Na takie modlitwy nie ma odpowiedzi. Wiecie, skąd to wiem? Z autopsji. Przeszedłem drogę z niewolnika poprzez żebraka do syna. List do Hebrajczyków, 10 rozdział. Dokonawszy wiecznego odkupienia. Widzisz, to się coś dokonało już. To, co się dokonało, jeśli wiesz, co się dokonało dla ciebie, możesz to przyjąć lub nie. Jeśli nie wiesz, co się dokonało, to ten, który przyszedł kraść, zabijać i niszczyć, wykorzysta to w twoim życiu. Bez łaski i litości. Wykorzysta to tak głęboko, na ile ty mu pozwolisz. I nie okaże ci żadnej łaski, ani żadnej litości, ani żadnego współczucia. Bo on przyszedł tylko po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć. I jest powiedziane, że jest ojcem kłamstwa. Amen. List do Hebrajczyków, 10 rozdział. 6-7 wiersz. Jezus mówi, nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzech. Wtedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Jezus podjął decyzję. On zawsze był w jedności z Ojcem. Ojciec widział, co się stało z Jego umiłowanym stworzeniem. Że przyszedł wróg, oszukał człowieka, człowiek zgrzeszył, został oddzielony od Boga, a diabeł to wykorzystał i przyszedł z całym przekleństwem, z całym wachlarzem przekleństw do życia człowieka. Przede wszystkim dając mu swoją diabelską naturę. Buntownika, grzesznika, człowieka niezależnego, dumnego, pysznego. Jezus, Ojciec chciał to zmienić. Biblia mówi, że Bóg tak umiłował świat, że oddał swego Syna na ofiarę. Widzisz, Bóg Ojciec umiłował ciebie i mnie, zanim myśmy Go poznali. Amen. Gdyby nie Jego miłość, nas by tu nie było. Gdyby nie Jego miłość, to nie wiem, co by z nami było. A więc Jezus wierzy, że mówił do Ojca: Ojcze, ja pójdę, wezmę na siebie ich grzech, karę za ten grzech, po to, żeby dar usprawiedliwienia mógł przyjść do ludzkości. To była decyzja. Jezus się zdecydował. A jaka jest moc tej decyzji? Jaka była moc tej decyzji? List do Hebrajczyków 10:10 mówi tak. Mocą tej woli, czyjej woli? Jezusa. Jezus jako Syn Człowieczy miał wolną wolę, tak jak ty i ja. Każdy z nas może żyć jak chce. Każdy z nas może żyć jak chce i Bóg to uszanuje. Nieraz ludzie sobie zadają pytania, gdzie jest ten Bóg, który tyle pozwala na tyle nieszczęść? Tam, gdzie był, w niebie. To dlaczego jest tyle nieszczęść? Dlatego, że człowiek ma diabelską naturę. Proste. Bóg nie złamie woli człowieka. Człowiek może robić to, co chce. Widzicie, ten człowiek, ten drugi pilot, zrobił to, co chciał. A niektórzy, może Bóg miał jakiś plan w tym. Powiem wam, diabeł nie może być nauczycielem Kościoła. Nigdy nie był nauczycielem, nie będzie i nie będzie nauczycielem. To Duch Święty jest nauczycielem Kościoła. A Duch Święty uczy poprzez Słowo, poprzez prawdę ze Słowa. O mój Boże, dobre słowo mówię. List do Hebrajczyków 10:10. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Powiedz raz na zawsze. Powtórz to jeszcze raz. Raz na zawsze. Amen. Raz na zawsze. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni. Co to jest słowo uświęceni? Oddzieleni. Słowo uświęcony oznacza oddzielony. Oddzielony, zabrany z Królestwa Ciemności, oddzielony od natury diabelskiej, od Królestwa Ciemności, przeniesiony do Królestwa Światła, do Królestwa Boga. Jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała. Żadna zasługa nasza, ani twoja, ani moja, z Bożej łaski, z Bożego miłosierdzia. Poprzez ofiarę. Dzisiaj Jezus sprawuje swoją służbę i między innymi jest nazwany naszym arcykapłanem, tak? Arcykapłan w Starym Przymierzu przynosił krew ofiarniczą za swój grzech, za grzech ludu, za grzech swojej rodziny i wchodził z tą krwią przed oblicze świętego Boga. I gdyby arcykapłan zawiódł, to lepiej nie myśleć, co by było z narodem Izraela. Dlatego on się trząsł, jak tam wchodził ze strachu, czy Bóg przyjmie jego ofiarę, czy nie. Miał takie dzwoneczki na swojej szacie, a do nogi miał przywiązaną linkę. Więc jakby dzwoneczki przestały dzwonić, to ktoś za tą linkę by musiał go wyciągnąć, bo nikt by nie miał odwagi wejść za zasłonę, bo by padł martwy. Widzicie, krew zwierząt przykrywała grzech. To było przebłaganie Boga. Krew Jezusa odkupiła nas, zmyła to. Wiecie, co to znaczy? To tak, jakby nigdy tego nie było. Bóg Ojciec przyjął ofiarę swego Syna, ofiarę z krwi, którą Jezus zaniósł. To dlatego człowiek, każdy człowiek na tej ziemi, Biblia mówi, że Jezus Chrystus pojednał nas z Ojcem, z Bogiem Ojcem, pojednał ludzkość z Bogiem Ojcem. Słowo pojednał nas, a my mamy sprawować służbę pojednania. Czyli mamy mówić do ludzi, pojednajcie się z Bogiem. Mamy ich prosić o to w imieniu Jezusa. Pojednaj się z Bogiem, bo Jezus Chrystus umarł za ciebie. Odkupił ciebie. Nie musisz tak żyć. Możesz zmienić właściciela życia. Jezus Chrystus może stać się twoim Panem, twoim Zbawicielem, Uzdrowicielem i wszystkim całym błogosławieństwem. Przeniósł nas z Królestwa Ciemności do Królestwa Świętości. List do Hebrajczyków. Widzisz, arcykapłan reprezentuje kogoś. Reprezentuje ciebie i mnie przed Bogiem. List do Hebrajczyków, 4:14-16. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Ciekawe słowo. Trzymajmy się mocno wyznania. Co to jest chrześcijaństwo prawdziwe? To jest między innymi wyznawanie swojej wiary, że to Jezus Chrystus jest Panem, że to Jezus Chrystus jest Zbawicielem. Moim też osobistym. Jest moim Panem, jest moim Zbawicielem. Przyjąłem dar zbawienia. Ja wyznaję to, czy to się komuś podoba, czy nie. Ogłaszam to. To jest moje wyznanie wiary, ja w to wierzę. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi. Słabość, to słowo słabość przetłumaczone tutaj oznacza brak sił, niemoc, choroba też. Byliście kiedyś w takim miejscu, że próbowaliście coś zrobić własnym sumptem i w końcu wam ręce opadły? Amen. To jest czas na to, żeby powierzyć się Jezusowi. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć. On patrzy na to i kiedy nam ręce już opadną, dopiero jak nam ręce opadną, może coś zrobić. Wiecie dlaczego wtedy dopiero? Bo my przestaliśmy. Jeśli ty coś próbujesz, to on będzie czekał. Powiem wam, to jest trudne, dlatego że świat tak nas nauczył. Musisz być silny, przebojowy, musisz sobie poradzić. Ale każdy z nas ma pewną granicę tego, co może, a nie przeskoczysz sam siebie. Może ty tak, bo ja nie. Doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my. Wiesz, dlaczego ktoś może zostać takim miłosiernym arcykapłanem? Dlatego, że przeszedł, był jako człowiek na tej ziemi, doświadczył wszystkiego. Oprócz grzechu. Doświadczył słabości, doświadczył niezrozumienia, odrzucenia, wszystkiego doświadczył, poniżenia. Powiem wam coś, jest to bardzo trudne dla człowieka, który przychodzi z życiem i ktoś tego nie przyjmuje. To jest trudne. Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, tam było wielu chorych. Czy nie mógł ich uzdrowić? Mógł. Problem był w nich, nie w Jezusie. Nie uszanowali Go, nie rozpoznali Go. To To dlatego Jezus mówi: Ojcze, przebacz im, bo oni nie wiedzą, co robią. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia, znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Widzisz, miłosierdzie Boże zawsze góruje nad sądem. Bóg zrobi wszystko, co będzie mógł zrobić, nie przekraczając Twojej wolnej woli, żeby okazać Ci miłosierdzie, bo taka jest Jego natura. Po to, żebyś znalazł łaskę. A kiedy znajdziesz łaskę, a łaska jest darem, to ta łaska pomoże Ci wyjść z problemu, przejść przez coś, wesprze Cię, zbawi Cię, uzdrowi Ciebie, da Ci wolność, pobłogosławi Ciebie. Łaska. Za to, co Jezus zrobił, Bóg Ojciec uczynił Go jedynym Zbawicielem dla człowieka. Wiecie, ludzie szukają zbawienia w różnych miejscach i w różnych rzeczach. W różnych religiach nawet. Każdy ma prawo żyć jak chce. Ale Bóg Ojciec powiedział: to mój Syn, Jezus Chrystus, jest jedynym Zbawicielem. Jeśli ktoś będzie chciał przyjść do mnie, to najpierw musi skłonić swoje kolana przed Nim i uznać Go jako Pana. Inaczej nie dostanie się nawet w moją obecność. Drzwi zamknięte. I możesz uprawiać różną religię. To może dobrze wyglądać. To może dobrze brzmieć. Tylko że nie przyniesie żadnego owocu. Bo nikt nie przyjdzie do Ojca, jak tylko przez Jezusa. To nie są moje słowa. Więc nie sprzeczajcie się ze mną. To sam Jezus Chrystus powiedział. Chcesz coś od Ojca? Najpierw musisz. To tylko przez Jezusa, inaczej nie. Hebrajczyków 5 rozdział. Dziewiąty i dziesiąty wiersz. To jest mowa o Jezusie. Osiągnąwszy pełnię doskonałości. Jezus jako Syn Człowieczy osiągnął pełnię doskonałości. Stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Jaki jest z tego wniosek? Jezus nie może zbawić niezależnych ludzi. Mimo że bardzo tego pragnie. Mimo że za to umierał. Każdy może żyć jak chce. Każdy może wierzyć w co chce. Każdy z nas tutaj ma wolną wolę. Powiem wam, to jest cudowny dar. Bo gdybyśmy nie mieli wolnej woli, to bylibyśmy niewolnikami. Bóg Ojciec nie chce, nikogo nie zmusza do tego, żeby go kochał. Bóg Ojciec stworzył nas z wolną wolą i szanuje to. I nikt ciebie nie może zmusić, żebyś kochał daną osobę, prawda? Nikt ciebie nie może zmusić do tego. Bo kiedy to próbuje robić, to jest manipulacja i to są czary. Więc bronisz się przed tym. Miłość jest wyborem wolnej woli człowieka. Więc Bóg Ojciec zdecydował, że Jezus Chrystus staje się Zbawicielem dla tych, którzy stają Mu się posłuszni. Widzisz, możesz wierzyć w Boga i wylądować w piekle. Wiara w Boga niczego nie zmienia. Jest pytanie, czy wierzysz Bogu. Żeby wierzyć Bogu, musisz wierzyć, co On powiedział, co obiecał. Więc jeśli nie znasz tego słowa, to nie możesz powiedzieć, wierzę Bogu. Bo w co tak naprawdę wierzysz? W swoje doświadczenia, w swoje pomysły, w swoje odczucia? To jest zwodnicze. To słowo jest prawdą. Amen? To jest słowo Boga. To jest niezmienne. Więc jeśli nie znasz prawdy, to nie możesz powiedzieć, wierzę Bogu. Ty prawdopodobnie myślisz, że wierzysz Bogu, ale sprowadzasz Boga i myślisz, że do swojego poziomu i usiłujesz Go sprowadzić do takiego miejsca, że On jest podobny do ciebie, do twoich myśli, do twojego postępowania, myślenia. To nie jest tak. To my jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, a nie odwrotnie. Więc Bóg Ojciec wywyższył swego Syna. Mamy należeć do Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. Amen. To jest ważne, kochani. Już kończę. Dlaczego? Rzymian 5 rozdział, 17 wiersz. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, tu jest mowa o Adamie, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez Jezusa, przez jednego Jezusa Chrystusa. Widzisz, Bóg Ojciec przeznaczył ciebie do królowania. Człowiek z nieba króluje. To jest przeznaczenie twoje. Ci, którzy otrzymują obfitość łaski. Jeśli nauczysz się żyć łaską, to powiem ci, jeśli będziesz mieć łaskę dla samego siebie, będziesz mieć łaskę dla innych. Jeśli nie masz łaski dla siebie, nie będziesz miał dla innych. Obfitość łaski. Obfitość mówi o tym, jestem zaspokojony łaską Pańską, żyję tą łaską i mam jeszcze jej tyle, że mogę dawać. Wiecie dlaczego? Niewyczerpalne źródło łaski jest we mnie i w tobie. Niewyczerpalne źródło łaski jest we mnie i jest w tobie. Jeśli się narodziłeś z Boga, to jest. Jest pytanie, czy korzystasz z tego? Dar usprawiedliwienia. O dar się nie żebrze, o dar się nie pości, o dar się nie modli, dar się przyjmuje. To jest dar usprawiedliwienia. Boża sprawiedliwość została załatwiona poprzez krzyż i śmierć swego Syna. Kara została załatwiona. Więc Boża sprawiedliwość mogła być jakby zaspokojona i został uwolniony dar usprawiedliwienia dla ludzkości. I teraz jest pytanie. To ciągle jest. Chcesz? Bierz. Dar usprawiedliwienia. Możesz wziąć, bracie. Możesz dzisiaj też wziąć. Weźmiesz, prawda? Chwała Bogu. Możesz wziąć, to jest dla każdego. Jeśli te dwie rzeczy weźmiesz, obfitość łaski, dar usprawiedliwienia, to Bóg obiecuje ci, będziesz królować. Powiem ci, Król nie dyskutuje z mocami ciemności. Król nie dyskutuje z diabłem i z demonami. Król nakazuje i one muszą odejść. Bo król rządzi. Król nie prosi. Król wydaje polecenia. Robisz to w imieniu tego, który mieszka w tobie. Zaprowadzając królestwo. Przygotowałem coś dla was. Potrzebujesz budować swoją wiarę. W jaki sposób? Widzisz, wiara polega na tym, że przez twoje usta wypowiadasz to, co mówi Bóg o tobie. Zgadzasz się z Bogiem. Nie mówisz bzdurnych rzeczy, to wszystko jest oparte o słowie. Budując swoją wiarę, mówisz o tym, kim Bóg cię uczynił, co dla ciebie zrobił, co dla ciebie ma. Wypowiadasz to. Sercem wierzysz, ustami wyznajesz ku, żeby to się wypełniło. Tak naucza słowo. Możesz się tym zgadzać lub nie. To nie ja wymyśliłem, tak jest napisane. Mam tutaj codzienne wyznanie, budowanie osobistej wiary. Niektórzy z was to znają. To jest uzupełnione i poszerzone troszeczkę. I żeby nie być gołosłownym, powiem wam dwa świadectwa. Kiedyś otrzymała to pewna osoba, której nauczałem gdzieś w jednym z kościele i dałem to. I ona po jakimś czasie przyszła do mnie i powiedziała tak: pastorze, czy ja to mogę wysłać swojej siostrze w Kanadzie? I powiedziałam: wyślij to komu chcesz. Zrób se ksero, ile chcesz i wysyłaj komu chcesz. I ona wysłała to, bo siostra chorowała na raka. Jeszcze dzisiaj słowo rak, a ty widzisz trumnę. Tak to działa, diabelstwo. I potem dała mi zwrot po jakimś czasie. Mówi, wysłała to siostrze. Ja do tego kościoła jeździłem przez kilka lat, więc po jakimś czasie przyszedł zwrot, że jej siostra w Kanadzie, czytając to, została uzdrowiona. Byłem w innym mieście, poprosił mnie jeden człowiek, który chorował na szpiczaka. To jest nieuleczalne. To jest nieuleczalny, na dzień dzisiejszy to jest nieuleczalny medycyną nowotwór. Wierzący człowiek. Pojechałem do niego. Chciałem znaleźć punkt wiary jego i trochę byłem przerażony, że on nie miał w ogóle fundamentów. Więc powiedziałem mu tak: wiesz co? Idziesz do lekarza, lekarz ci przepisuje receptę i mówi tak: 3 razy dziennie po jednej ampułce. I mówi, ty strzeżesz tego 3 razy dziennie, dlatego że wierzysz, że to ci pomoże, prawda? No tak. Więc pilnujesz tego czasu. Jesteś skoncentrowany, żeby nie przegapić, bo jesteś w potrzebie i wierzysz lekarzowi. Ja nie mówię, ja szanuję lekarzy, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Nie mam nic przeciwko nim. Ale widzicie, nieraz pomoc lekarska w którymś miejscu się kończy. I oni rozłożą ręce i powiedzą, przykro mi. Więc ja powiedziałem tak, wiesz co, zostawię ci fajne lekarstwo. I powiedziałem, dałem mu to. Sam ogłaszałem to i powiedziałem mu, jak ma to robić. U niego w domu jego żona to słyszała. Ja powiedziałem, ja nie chcę, żebyś tego czytał. Chcę, żebyś to ogłaszał. I zauważ, że to wszystko jest podparte o Boże Słowo, czyli o prawdę. Ja powiedziałem, zrób to teraz ty. I on zaczął to czytać. Ja mówię, nie przejmuj się. On mówi, że niektóre rzeczy to są dla mnie abstrakcją. Ja mówię, dla mnie też były, jak zaczynałem. Przeszedłem od niewolnika poprzez żebraka do syna. Ale byłem zaparty. Wiecie dlaczego? Bo usłyszałem świadectwo, że kiedyś ktoś to zaczął robić i wyszedł na wolność. A ja, w mojej Biblii jest napisane, że Bóg nie ma względu na osobę. Więc powiedziałem tak, jeśli On to dostał, ja to też otrzymam. Dlaczego tak powiedziałem? Bo uwierzyłem w słowo, bo Bóg nie ma względu na osobę. I powiedziałem temu wierzącemu bratu. Ja cię zostawiam z tym, pomodliliśmy się. I powiedziałem tak, zostawiam ci receptę 3 razy dziennie po 1 tabletce. On powiedział dobrze. I co jakiś czas dzwonił do mnie. Ja mówiłem, jak tam lekarstwo? On mówi, biorę 3 razy dziennie. Ja mówię, dobra. Ja mówię, zaczyna to działać? On powiedział, tak. Moja wiara zaczyna wzrastać. Ja mówię, chwała Bogu. Ja mówię, to jedź dalej i nie przerywaj. 3 razy dziennie po 1 tabletce. Jeśli stwierdzisz, że to za mało, zintensyfikuj. Nie pracujesz? Możesz 3 razy dziennie po 2 tabletki wziąć, albo nawet po 3. To ci nie zaszkodzi, tylko ci pomoże. Ostatnio zadzwonił do mnie i powiedział tak, piszę świadectwo o swoim uzdrowieniu. I powiedział tak, chcę zweryfikować to, co chcę napisać o tobie. Żebyś to autoryzował. Ja mówię, dobra, on tam powiedział, ja mu jedną uwagę powiedziałem, dobrze, zmienię to. To jest 3 razy dziennie. Minimum 3 razy dziennie po 1 tabletce. Dla każdego wystarczy tutaj. Amen na dzień dzisiejszy.